Kochani w Panu Jezusie braterstwo, chciałem wam dziś powiedzieć, że miałem w życiu wielkie szczęście, dlatego że spotkałem tak wielu ludzi, którzy nie ulegli iluzji, że swoim gniewem, swoją małostkowością, argumentami siły mogą osiągnąć coś więcej niż miłością i praktycznym, codziennym pokazywaniem zasad Ewangelii w swoim życiu. Wielu z tych ludzi jest tutaj dzisiaj na tej konwencji. Niektórzy z nich zakończyli już swoje życie, ale w moim sercu oni ciągle są. Bo tak właśnie działa Ewangelia. Można przez całe życie, przez całe lata głosić najpiękniejsze prawdy, ale jeśli byłbym przy tym złym człowiekiem, byłbym człowiekiem pełnym gniewu, agresji, obłudy i zakłamania, gdybym nie znosił drugiego człowieka i nie chciał pochylić się nad jego problemem, jeśli nie byłoby we mnie żaru Chrystusowej miłości, jest pewne, że nie pozyskam nikogo dla Chrystusa. Tak właśnie działa Ewangelia Chrystusowa. Tak działa Pan Bóg, który sam szanuje zdanie i wolę człowieka, którego stworzył, ale też oczekuje wzajemnego szacunku od tego, którzy w Niego wierzą. Tak działał kiedyś i chce działać również dzisiaj Pan Jezus. I tak ma działać społeczność Kościoła, ciała Chrystusowego. Pan Jezus nie stosuje i nie znosi rozwiązań siłowych, cierpliwie czeka u drzwi, aż mu otworzymy. A dla mnie wszystko zaczęło się właśnie tutaj, w Hebdowie. Tu poznałem ludzi, którzy stali się potem moimi braćmi w Chrystusie. Ludzi, którzy pokazali mi zbór, społeczność, potem zapoznali mnie z innymi, którzy równie gorąco kochali Pana Boga i byli skłonni zainwestować we mnie swój wysiłek, swój talent nauczania, ale często też cierpliwość, bardzo wiele cierpliwości. A w życiu tak łatwo o gniew, tak łatwo o złe emocje, tak łatwo o niecierpliwość, czasem o działanie z pozycji siły i brak opanowania. Tak łatwo wtedy zniszczyć coś delikatnego, coś ulotnego, tak łatwo wtedy kogoś zniechęcić. Byłem przecież całkiem inny niż oni. Wszystko było dla mnie nowe, nieznane, inne, ale byłem szczęściarzem, bo trafiłem na ludzi, którzy czytali i rozumieli Ewangelię, którzy wiedzieli, że czasem potrzeba czasu, że czasem potrzeba wielu rozmów, ale także obserwacji owoców, bo to ważniejsze niż słowa. Znając siebie, mogę powiedzieć, że gniew, siła, przemoc nie pozyskałyby mnie dla Chrystusa. Na pewno nie mnie. Właśnie gniewowi Pan Jezus poświęca sporą część swojego kazania na górze i o gniewie mamy dziś mówić. Temat gniewu, agresji spotykamy prawie od samego początku istnienia człowieka. Nasuwa się pytanie, czy ten problem dotyczy również nas. Chciałbym, żeby ten wykład pomógł nam w szczerej odpowiedzi na to pytanie. O to proszę Pana Boga i prosiłem Go, gdy ten wykład przygotowywałem. Przeczytajmy słowa naszego Pana zapisane w 5 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Słyszeliście, iż powiedziano prorokom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Znamy dobrze porównanie Bożego Słowa do obosiecznego miecza. Jeśli chcemy zastanawiać się dziś nad słowami Pana Jezusa, przygotujmy się na to, że czasem może nas zaboleć. Gdy spróbujemy się porównać do oczekiwań, jakie On nam stawia. Dlatego, kochani w Panu, może zabrzmi to banalnie, ale zanim zaczniemy jeszcze na dobre nasze rozważania, chciałbym was zapewnić, bracia i siostry, że bardzo was kocham, że bardzo mi zależy na was. Mam też jedną prośbę. Proszę, żebyśmy, przede wszystkim ja, ale wy także, żebyśmy podeszli do tego tematu może niekoniecznie z otwartą głową i z gotowością do trudnych zadań dla naszego intelektu, ale przede wszystkim z otwartym sercem. Z sercem, które chce się zmieniać i pragnie się leczyć, gdy jest chore. Z sercem, które nie będzie dumne jak serce modlącego się faryzeusza, ale chce na każdym etapie dostrzegać swoje niedostatki i każdego dnia oczyszczać się na chwałę i ku uwielbieniu Boga. Tak jak chciał się oczyszczać i chciał naprawiać swoje serce modlący się obok faryzeusza celnik. Czy nie wydaje nam się czasem, kochani, że nauczanie o gniewie jest dla nas może mało pożywnym mlekiem? Bo może sądzimy, że jesteśmy już na dalszym etapie naszego duchowego rozwoju, że może jesteśmy na jakimś wyższym etapie świętości. Czasem może proste dorady, słowa o tym, jak żyć, może uważamy, że są zbyt proste dla nas, mało pomocne dla wytrawnego chrześcijanina, za jakiego być może się uważamy. A może nawet po prostu czasami nas trochę drażnią lekcje tego typu. Ale czy słusznie? Zauważmy, jak wielkiej powagi słowom Pana Jezusa dodaje fakt nawiązania w tej wypowiedzi do szóstego przykazania dekalogu. Nie będziesz zabijał. Gniew zestawiony z zabijaniem, z morderstwem i to w dodatku współbrata. Czy nie czujemy, że Pan Jezus może trochę przesadził, porównując te dwie rzeczy? Bo może tak właśnie odczuwamy. Bardzo bym chciała, abyśmy razem nauczyli się, by w naszym życiu nie bagatelizować roli gniewu na współbrata. Bo gniew, tak samo jak zabójstwo, łączy się z niesprawiedliwością i krzywdą. Nie tylko Pan Jezus, ale i Jego apostołowie w swoim nauczaniu stawiają sprawę gniewu bardzo jasno i jednoznacznie. Nie pozostawiają miejsca na żadne lawirowanie, na żadne kluczenie, bo to może, że to może słowa nie do nas, że to może do świata, że może trzeba je rozumieć symbolicznie, że my może nie musimy ich stosować. Otóż, kochani w Panu, powinniśmy i musimy. List do Efezjan, rozdział 4, werset 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Przeczytajmy także jedną z ważniejszych kwalifikacji biskupa, starszego zborowego. Ale czy zawsze ta kwalifikacja jest wystarczająco poważnie traktowana? List do Tytusa, rozdział 1, werset 7. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu. Kochani, nie tylko bracia starsi, ale każdy człowiek, jak pisze apostoł Jakub, ma być nieskory do gniewu. List świętego Jakuba, rozdział 1, wersety 19 i 20. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Kochani, czy pamiętamy, jakie uczynki ciała wymienia apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Galacjan? Czy jest wśród nich coś na interesujący nas temat? Pewnie czasami trudno nam sobie to przypomnieć, ale przeczytajmy. List do Galacjan, 5 rozdział, 20 werset. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo. W wersetach 22, 25 i 26 naszego tematowego fragmentu są zapowiedzi bardzo surowych kar. Sąd, ogień piekielny, wtrącenie do więzienia, aż do oddania ostatniego grosza. To kary dla tych, którzy chcieliby ulegać gniewowi. Czy zdajemy sobie sprawę, jak poważną rzeczą jest gniew i jak bardzo dyskwalifikuje nas w Bożych oczach? Zadajmy sobie pytanie, gdzie mamy do czynienia z gniewem? Otóż myślę, że wszędzie tam, gdzie spotykamy innego człowieka, który jest w jakiś sposób inny od nas, ma inne niż nasze zdanie, spojrzenie, robi coś inaczej niż my uważamy za słuszne, albo może robi coś lepiej. Możemy więc z gniewem spotkać się we wszelkich aspektach naszego życia, w domu, w rodzinie, w pracy, także w zborze i w społeczności. Gdy chodzi o relacje z naszym bratem, póki jesteśmy z nim w drodze, bywa, że często okazuje się nasza nieumiejętność, nieporadność. Bywa, że czasem nie wiemy, jak się zachować, gdy jesteśmy w stanie sporu, różnicy zdań, różnicy opinii na jakiś temat. Bywa też tak, że dochodzimy do wniosku, albo nawet dzieje się to jakoś automatycznie, poza naszym intelektem, dochodzimy do wniosku, że tylko nasze oburzenie i gniew może na kogoś podziałać wystarczająco mocno, by wreszcie zaczął myśleć i rozumować tak jak ja, żeby się wreszcie przekonał. No a my sami, żebyśmy mogli się poczuć jak zwycięzcy. Pokonaliśmy przecież brata, to wielka rzecz. Pokonaliśmy jego nieumiejętność, głupotę, może niedowiarstwo, czy jednak o to chodzi w Ewangelii? Czy tego nas Ewangelia uczy? Często czujemy, że trzeba by było coś lepiej, inaczej, że coś jest nie tak. Nie tylko czujemy, ale często nawet doskonale wiemy, co mówi Słowo. Ale czy nie bagatelizujemy problemu? Czy nie uważamy, że to jakby nie do nas przemawia Jezus i apostołowie? Nas będzie interesował przede wszystkim aspekt gniewu w życiu społeczności wierzących. Bo brat to przede wszystkim ten, kto razem z nami chwali Boga i razem z nami poszukuje Jego dróg. Ale nie martwmy się, kochani braterstwo. Jeśli tutaj w relacjach z naszymi współbraćmi w wierze nauczymy się radzić sobie z gniewem, bez wątpienia poradzimy sobie z nim wszędzie. W rodzinie, w małżeństwie, w pracy, w szkole. Podstawowe pytanie, jakie należałoby sobie zadać, to skąd bierze się w nas gniew? Myślę, że można listę powodów naszego gniewu wymieniać bez końca. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć wam o 4 z nich, które uważam za bardzo ważne, istotne. Po pierwsze, gniew bierze się z zazdrości. Pierwszy przypadek gniewu, jaki mamy opisany w Biblii, to gniew Kaina na jego brata Abla. Gniew przychodzi tutaj właśnie z powodu zazdrości. Że Abel zrobił coś lepiej, że jego serce było bliżej Boga, że był mu milszy. Wydawałoby się, może powód zupełnie błahy. Ale Kain nie poszedł spytać swojego brata, co mam zrobić, by i moja ofiara została przyjęta. Co mam zrobić, by moje serce było lepsze? On był zbyt dumny na to i zbyt zagniewany. On wolał zabić swojego brata. Ten przypadek pokazuje nam, jak bardzo śmiertelną trucizną może być gniew, do jakiej ostateczności gniew może doprowadzić człowieka, gdy nie zgasi się go w zarodku. Ten sam błąd gniewu powodowanego zazdrością popełnili również nauczeni w piśmie i oni też nie wahali się zabić z tego powodu. Ten sam rodzaj gniewu może grozić i nam, choć może nie posuniemy się do tego, by pragnąć kogoś fizycznie pozbawić życia. Po drugie, gniew bierze się z braku tolerancji dla inności. Pan Bóg, tworząc świat, zaprogramował ogromną różnorodność, która w naszych ludzkich oczach często graniczy może z rozrzutnością. Czasem, co może dość naturalne, nie obejmuje tego wszystkiego nasz umysł. Nie rozumiemy i nie widzimy potrzeby aż takiej różnorodności. Ale raczej nie dyskutujemy ze Stwórcą. To, co On stworzył, uznajemy za dobre, tak jak On uznał. Skoro Pan Bóg tak ten świat urządził, ma do tego pełne prawo. Gdy jednak inność, różnorodność, wielorakość pojawia się w społeczności ludzkiej lub nawet w społeczności wierzących, czy nie zaczyna nam zaraz wydawać się, że gdzieś tutaj zatraca się Boży porządek, że wkrada się chaos? Zaczynamy mieć wrażenie braku uporządkowania, czujemy się niepewnie. Więcej, zaczynamy się obawiać, że może dzieje się coś złego, że coś komuś wymyka się spod kontroli. A może nawet możemy odczuwać, że coś chyli się ku upadkowi. Dostrzegamy zagrożenie. Pojawia się więc w nas przemożna siła i chęć zaradzenia temu, co uważamy za anomalię i nieprawidłowość, w tym, co wydaje nam się Bożym porządkiem. Może nawet zdaje się nam, że jest to jakiś stan wyższej konieczności i że to właśnie na nas ciąży obowiązek i odpowiedzialność za przywrócenie porządku, to znaczy za utrzymanie stanu, który wydaje nam się dobry i pożądany. Chcemy więc świadomie albo podświadomie sprowadzić ten pozorny chaos do obszarów, które są nam znane i bliskie. Zapominamy, że może prawa i porządek działający wśród ludzi, w tym również w społeczności Kościoła, ustanowił ten sam projektant, Pan Bóg. Pan Bóg, który ukochał różnorodność. Kilka słów chciałbym powiedzieć o różnorodności w Kościele. Apostoł Paweł pisze, że Kościół składa się z różnych członków i nawet byłoby bardzo źle, gdyby wszyscy byli całkowicie jednakowi. Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? Apostoł uświadamia nam, że każdy z nas jest inny. Różnimy się, mamy inne potrzeby i spełniamy często różne obowiązki w ciele Chrystusowym. Co nie znaczy, że jeden z członków jest lepszy, a inny gorszy. To w oczywisty sposób nie znaczy też, że musimy dążyć do unifikacji, do jednakowości. Jedność Kościoła wydaje się leżeć w innych obszarach. Przytoczmy kilka faktów. Różnią się nasze umysły. Nie wszyscy musimy być myślicielami i prorokami. Jedni z nas bardziej wiedzą, a inni trochę bardziej czują. Za to może mają w sobie Bożą intuicję. Jeszcze innym być może wystarczają jedynie absolutnie niezbędne, proste podstawy nauki Ewangelii i nadziei zbawienia. Inne rzeczy nas budują i rozwijają w Chrystusie. Różnimy się w podejściu do sposobu czytania i interpretacji słowa. Różnią się nasze temperamenty. Nie wszyscy jesteśmy równie żywiołowi i radośni. Niektórzy z nas przeżywają swój kontakt z Panem Bogiem mniej emocjonalnie, nie potrafią nawet czasem mówić o swoich uczuciach. Czy są przez to inni, gorsi? Nie, są po prostu inni. Różnimy się w obyczajowości i naszych przyzwyczajeniach, bo dorastaliśmy w różnych środowiskach, przeszliśmy różne drogi życia. Pytanie, czy musimy być jednakowi, by podobać się Bogu? Nie musimy. Co więcej, w świetle tego, co pisze apostoł Paweł, z całą pewnością nigdy jednakowi nie będziemy, bo sam Pan Bóg, na ile możemy Go poznać po Jego dziełach, nie jest zwolennikiem jednakowości. Taki ustanowił porządek w całym wszechświecie i my jesteśmy tego porządku częścią. Mimo wszystkich różnic, w oczach Bożych każdy z nas jest jednakowo wartościowy i potrzebny. Potrzebny również w ciele Chrystusowym, by miało ono harmonijną i piękną budowę. Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? Pyta apostoł Paweł. Dążenie do całkowitej jednakowości i unifikacji nigdy nie było i nadal nie jest cudowną receptą na pokój i jednomyślność wśród wierzących. Jednak tak wśród chrześcijan, jak i wśród innych wyznań od zawsze pojawiały się nurty fundamentalistyczne, które dążyły do jedności metodami różnych form przemocy. Często były to metody ognia i miecza. Kontynuujmy. Skąd bierze się gniew? Po trzecie, z chęci pójścia drogą na skróty, nie szanując drugiego człowieka, może brata w Chrystusie. Rodzi się w nas czasem chęć i pokusa pójścia taką właśnie drogą na skróty. Chcielibyśmy osiągnąć coś znacznie szybciej, bez zbędnego zachodu, bez straty naszego cennego czasu, bez wysiłku, tak by zminimalizować nasze koszty. Może przy tym nie dając też komuś czasu na refleksję. Tak często się zdarza, że nie mamy chęci na okazanie komuś cierpliwości i zrozumienia, może też odrobiny zaufania, czy po prostu na wysłuchanie go. Wolimy metody szybsze i łatwiejsze. Mamy pokusę, by pójść drogą na skróty. A wtedy jest duże niebezpieczeństwo, że zaczniemy przypominać szarżującego nosorożca, a on nie liczy się zupełnie z niczym, a już na pewno nie z uczuciami innych. Przestajemy wtedy zważać na drugiego człowieka. Zadajmy sobie w tym kontekście pytanie, czy wpływa na nas świat? Odruchowo, może nawet w świętym oburzeniu, chcielibyśmy powiedzieć, świat na nas? Skądże? Na pewno nie. Nigdy. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób świat załatwia swoje spory, w jaki sposób świat załatwia swoje różnice zdań, jaką metodę uważa za najlepszą, najszybszą, najskuteczniejszą. Kochani braterstwo, świat pędzi szybko, zbyt szybko. Nie ma więc czasu i chęci na długotrwałe procesy myślowe, na tłumaczenie, na przekonywanie, na budowanie szacunku dla drugiego człowieka, na dążenie do pojednania, na szukanie argumentów, na tworzenie dobrych relacji. Świat dąży do ustalenia swojej wizji bezpiecznego porządku, okazując swój gniew i niezadowolenie wszystkim tym, którzy do tego porządku nie pasują. Nie pasują chociażby do aktualnej opcji politycznej. Działanie mechanizmów jest dość proste. Izolowanie się od kogoś, osaczanie go, bezwzględne niszczenie jego tak zwanego wizerunku, wartości człowieka. I to wszelkimi dostępnymi metodami. Oczywiście dbając przy tym, aby było to w białych rękawiczkach, by czasem nie sprawić wrażenia, że używa się jakichś złych, niegodnych metod. Trzeba to robić umiejętnie, jednocześnie dbając o swój własny wizerunek. Stawiając siebie może na pozycji bojownika o dobro. Wiemy, że na każdego człowieka można znaleźć paragraf, ośmieszyć go i łatwo zniszczyć. Tak działa świat. polityka. Zadajmy sobie więc, kochani, szczere pytanie. Czy wpływa na nas świat? Czy dostrzegamy w naszym postępowaniu pewne analogie, podobieństwa? Być może w pewnym momencie, tak jak wspomniany nosorożec, przestajemy widzieć drugiego człowieka, a widzimy tylko obiekt i cel. Tym celem jest za wszelką cenę uporządkować to, co wydaje nam się chaosem, nieporządkiem, zagrożeniem. I czwarty powód naszego gniewu to poczucie zagrożenia. Gdy się boimy, gdy czujemy się zagrożeni, stąd bardzo mały krok do gniewu, agresji i metod siłowych, czyli wszystkiego tego, przed czym przestrzega nas Pan Jezus. Jest silna pokusa pójścia na skróty, by jak najszybciej osiągnąć zamierzony wynik w postaci zmuszenia kogoś do podzielania właśnie naszego zdania, do naszego pojmowania tego, co właśnie my uznajemy jako Boży, a zatem jedynie właściwy i prawidłowy sposób uporządkowania rzeczy. Chcemy uporządkować otoczenie wokół nas. Otoczenie, które nas niepokoi, które nas denerwuje, które powoduje strach. Chcemy sprawić, by nasze otoczenie stało się bardziej przewidywalne, uporządkowane, przyjazne nam, a więc bardziej bezpieczne. Ale wiedzmy, kochani braterstwo, że to wszystko jedynie pozory i ułuda. Tego nie da się osiągnąć takimi metodami. Często jest tak, że gdy brakuje siły argumentów, stosuje się argumenty siły. Objawia się to w każdej dziedzinie życia, na przykład w rodzinie z naszymi dziećmi. Gdy już tracimy siłę i cierpliwość do tłumaczenia i perswadowania dziesiątki razy tych samych rzeczy, gdy może nie ufamy, że nasze dziecko jest na tyle mądre, że nic złego mu się nie stanie, wtedy wchodzimy w etap rozwiązań siłowych. Masz zrobić tak, jak każe i już. A jeśli dziecko nadal czegoś nie robi, jeśli czegoś nie rozumie lub też rozumie po swojemu, albo też jest uparte swoim oślim uporem, odbieramy to jako dowód lekceważenia nas i zamach na porządek, który właśnie my, rodzice, ustanowiliśmy. Jesteśmy wtedy skłonni rozgniewać się, a nawet użyć siły fizycznej, zmusić, spacyfikować dzieciaka. Bo może uważamy, że zagrożony jest nasz autorytet. Czy zawsze, gdy używamy siły wobec naszego dziecka, jest to absolutnie konieczne? Z doświadczenia rodzica powiem nie. I często żałuję moich wybuchów agresji i gniewu. A w dodatku, że najczęściej chodzi o zupełnie błahe rzeczy. Żałuję oczywiście, ale często niestety już po fakcie. Wiem, że moja obawa i strach przed utratą autorytetu rodzica nie powinny objawiać się tym, że będę ten autorytet budował siłą i przemocą. Byłaby to zupełna pomyłka. Kochani, myślę, że wszystkie przyczyny pojawiania się gniewu, zazdrość, brak tolerancji dla różnorodności, chęć pójścia drogą na skróty czy poczucie zagrożenia, o których mówiliśmy, mogą ogniskować się w naszych sporach o poglądy. Bardzo ważne jest dążenie do prawdy. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Uważam, że bardzo ważne jest dążenie do prawdy, poszukiwanie jej, a wyzbywanie się wszystkiego, co jest błędem. I w tą stronę mamy w naszym życiu obowiązek zmierzać. Zmierzać, na ile tylko wystarcza nam sił. Jednak czy Pan będzie nas rozliczał z zestawu naszych opinii, z zestawu słusznych poglądów i z tego, na ile blisko prawdy byliśmy w dociekaniu i rozgryzaniu każdego najdrobniejszego szczegółu Bożego planu? Czy Pan będzie się na nas gniewał i oskarżał, że czegoś nie byliśmy w stanie zrozumieć w 100%? Z pewnością nie. Ale jeśli nie nauczymy się, jak ze sobą żyć, jeśli nie będziemy przynosić owoców miłości, jeśli w czasie naszego życia nie dowiemy się, jak tworzyć piękną społeczność Chrystusowego ciała, a może jeśli uznamy to za rzecz w ogóle zbyteczną, z całą pewnością usłyszymy od Pana przykre słowa: nie znam was, nigdy was nie znałem. Czy właśnie tego chcemy? Czy tego oczekujemy? Na pewno nie. Chcielibyśmy inne słowa usłyszeć od naszego Pana. Apostoł Paweł przerażająco dobitnie nam to uzmysławia i ustawia właściwe priorytety spraw. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, wersety 1 i 2. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Nierzadko właśnie na punkcie interpretacji Słowa Bożego może pojawiać się gniew, jawna bądź skrywana agresja i różne formy przemocy, izolowanie, ocenianie, nawet osądzanie, brak akceptacji czy uznawanie kogoś za jako gorszego, jako może drugi gatunek brata. Pytanie, czy w Kościele jest miejsce dla zachowań, które nie tylko gwałcą cudzą wolność, zniewalają, ale też osądzają współbrata i niemalże odbierają mu prawo do kontaktu z Panem Bogiem. Odpowiedzmy sobie sami. Z pewnością nie tego uczy nas Ewangelia. Praktyka życia i historia pokazuje jednak, że na tle sposobu postrzegania cudzej religijności, cudzej pobożności i poprawności kontaktów z Panem Bogiem, współbrata w wierze, często dochodziło do rozwiązań dalekich od pokojowych. Choć przecież w teorii wszyscy zgodzimy się, że do pokoju powołał nas Bóg. Że z powodu różnic na tym tle gniew jest możliwy, pokazuje i Biblia, i historia. Zabijani prorocy, nasz Pan Jezus, także chrześcijanie prześladowani przez Saula z Tarsu, który eliminował ich nie tylko gniewem, ale prawdziwą nienawiścią, dysząc groźbą. Potem było jeszcze gorzej, było święte oficjum, trybunały, ale także prześladowania protestantów przez innych protestantów. I to już nie były religijne dysputy i religijne debaty. To była fizyczna eliminacja, wynikająca z lęku i strachu przed zmianą istniejącego, znanego porządku, w którym wszelkiego rodzaju prześladowcy czują się dobrze i bezpiecznie. Do głosu dochodziły często również ambicje i strach przed utratą sfery wpływów i rządu dusz. Retoryczne pytanie. Czy ktoś poza Panem Bogiem i Jego Synem może mieć monopol na 100% racji i pełnię prawdy? Ukochani w Panu, jeśli jesteśmy i w wielu aspektach pozostaniemy różni, inni, niepowtarzalni, nie gniewajmy się o to na siebie. Nie używajmy wobec siebie argumentów siły i nie czujmy się zagrożeni. Nie bójmy się siebie, ale starajmy się być przekonani, że nasz brat w Chrystusie, nawet jeśli jest trochę inny niż my, inaczej czuje i inaczej myśli, że on także miłuje Pana, że chce być Jego naśladowcą, pragnie Bożego Królestwa, pragnie przynosić owoce godne upamiętania, choć może trochę inne niż nasze. Czy są to owoce bardziej kwaśne, gorsze? Ma to prawo ocenić tylko Pan. W naszych wzajemnych kontaktach nie czujmy się zagrożeni, nie kierujmy się irracjonalnym strachem Bo apostoł Jan bardzo jasno diagnozuje taki problem, pokazując przyczynę strachu, a więc i zarodka samego gniewu. Pierwszy list Jana, 4:18. Nie masz ci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Kochani w Panu, często mamy chęć i ambicje zajmować się rzeczami wielkimi, poznawaniem szczegółów proroctw, zgłębianiem skomplikowanych symboli, dociekaniem czasów i chwil, ale uważajmy, by nie zaniedbać spraw najważniejszych i rzeczywiście fundamentalnych, by nie zaniedbać spraw, które z całą pewnością stanowią o naszym zbawieniu, decydują o nim. Uważajmy, by nie zaniedbać naszego serca i nie stwierdzić, że to, jacy jesteśmy, nie jest ważne, że to przecież mleko, którym nie warto się zajmować, bo Pan przecież doda nam tego, czego nam braknie. Owszem, Pan doda nam, czego nam zabraknie, ale tylko wtedy, gdy my uczyniliśmy wszystko, co tylko było dla nas możliwe. Nie bagatelizujmy problemu, sądząc, że to może materiał z pierwszej klasy. Jeśli w szczerości naszego serca ocenimy, że właśnie z tym materiałem mamy jakiś problem, nie wahajmy się, kochani. Może ze wstydem, może nawet z płaczem, w szczerości naszego serca wróćmy do pierwszej klasy i uczmy się tego, co jest naprawdę ważne dla naszego zbawienia. Żeby tak się stało, musimy pozbyć się zbyt wysokiego mniemania o sobie. Musimy pozbyć się przekonania, że jesteśmy stworzeni przecież do wyższych celów, że jesteśmy już może prawie doskonali, bo przecież tak wiele wiemy. Warto pamiętać, kochani w Panu, że tu i teraz nie wiemy wszystkiego i zapewne nie dowiemy się wszystkiego aż do czasu, gdy spotkamy Pana twarzą w twarz. Do czasu, aż nie poznamy tak, jak jesteśmy sami poznani. Pierwszy list do Koryntian, 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Nie rośćmy sobie, kochani, praw, że wszystko już dokładnie i w 100% pojęliśmy. Nie rośćmy sobie praw, że Słowo Boże nie ma przed nami żadnych tajemnic, bo ma tajemnice i mieć będzie do samego końca. Mamy prawo do różnych spojrzeń, różnych zdań, ale czy gniew, osądzanie poglądu brata w Chrystusie to nie to samo, co powiedzenie współbratu, że jest głupcem albo pustą głową, bo tak tłumaczy się hebrajskie słowo racha. I to może nawet w poczuciu własnej wyższości, własnej świętości, własnej poprawności. A co mówi nasz Pan? Kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Ktoś, kto tak chciałby czynić i osądzać współbrata, nie tylko, że nie będzie królował z Chrystusem, ale myślę, że w ogóle nie nadaje się do Jego Królestwa. Drodzy w Panu, upierajmy się stanowczo przy rzeczach ważnych i bądźmy ich pewni. Upierajmy się i walczmy o nie, ale walczmy godnie. Przekonujmy się wzajemnie co do rzeczy fundamentalnych dla zbawienia, bez których nauka Ewangelii przestałaby być dobrą nowiną ku zbawieniu. Gdybyśmy tego zaniechali i nie starali się badać duchów, czy są z Boga, zapewne w krótkim czasie popadlibyśmy w zwiedzenie. Jednak nie możemy też popaść w skrajność i zwalczać się lub gniewać się o to, co nie jest fundamentem zbawienia. Nasze interpretacje, które nie są w jasny i niepodważalny sposób udokumentowane w Słowie Bożym, niech będą jedynie pięknym, pełnym różnorodnych barw i odcieni dodatkiem, na punkcie którego nikt z nas nie będzie się gniewał, obrażał, wykłócał, domagał podziałów. Kochani w Panu, nie bądźmy małostkowi, nie bądźmy zapatrzeni w jakiś szczegół, drobny detal osoby, tego, jak nasz brat w Chrystusie okazuje Panu Bogu swoją pobożność lub w to, jaki jest sposób zrozumienia przez naszego brata jakiegoś fragmentu słowa. Nie pomijajmy tego, co jest w tym człowieku najważniejsze i tego, co jest w nim najpiękniejsze. Tego, że on też, podobnie jak i my, chce służyć i podobać się Panu Bogu. Że on też, tak jak i my, kocha współbraci i chce razem z nami oczekiwać na królestwo. Pamiętajmy, że to, co było ogromnym problemem dla nauczonych w piśmie, to była właśnie przesadna małostkowość i przywiązanie do detalu. Także problemem było niedostrzeganie człowieka i przekonanie o swojej elitarności, przekonanie o swojej ogromnej przewadze nad innymi, nazywanie prostego ludu motłochem, który nie zna prawa. To właśnie było połykaniem wielbłąda, o którym mówił do nich Pan Jezus. Kochani, czy zamiast boczyć się na siebie, obrażać, wyśmiewać czy izolować się, nie lepiej byłoby po prostu czasem tak zwyczajnie do siebie się przytulić? Może czasem rozpłakać z radości lub z bezsilności, ale zrobić to razem. Czy nie lepiej tłumaczyć sobie i przekonywać się z miłością, pomagać sobie, okazywać sobie wzajemnie cierpliwość i wyrozumiałość? Może wcale nie jest tak trudno sobie zaufać i założyć, że jeśli nasz brat jest poświęcony Panu, to stara się działać ku dobru i zbudowaniu. Nie powinniśmy więc negować jego poświęcenia, może nawet i braterstwa w Chrystusie. Takiej oceny ma prawo dokonywać jedynie Pan. Nam nikt takiego prawa nie dał. Skorzystajmy więc chętnie z podpowiedzi apostoła Pawła. List do Rzymian, rozdział 14, werset 4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Podchodźmy, kochani w Panu, do naszych współbraci w wierze z podobną otwartością i podobną nadzieją, z jaką podchodził apostoł Paweł. Bez poszerzania w nieskończoność zakresu prawd, które uważamy za konieczne do zbawienia. W liście do Filipian w 3 rozdziale, a 15 wersecie czytamy: ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tam, gdzie nie ma mowy o prawie do indywidualnej wolności i własnej drodze duchowego rozwoju, bardzo łatwo o gniew, napięcia i niesnaski w zgromadzeniu. Pamiętajmy jednak, kochani, że jeśli nie wypracujemy tu i teraz miłości, nigdy nie pozbędziemy się naszego strachu, który rodzi gniew, który jest jego pierwotną przyczyną. Jeśli nie naprawimy naszych serc, nie liczmy na to, że nasza wiedza, umiejętność dania odpowiedzi na każde pytanie lub poprawne w każdym najdrobniejszym szczególe poglądy w czymkolwiek nam pomogą. Bo nie pomogą. Nie na tym koncentruje się nasze podobieństwo do Chrystusa. Kochani, gdy chcielibyśmy szukać Babilonu i wskazywać na odstępstwo, chciałbym, abyśmy pamiętali o kilku sprawach. Niemal od samego początku chrześcijaństwa doskonale znano wymowę i symbolikę Babilonu, którą bardzo trafnie utożsamiano ze wszystkim, co złe, przeciwne Bogu, odstępcze. Praktyka była taka, że gdy ktoś był z jakiegoś powodu inny, niewygodny, gdy na przykład kładł nacisk na nieco inne biblijne prawdy, rozumiał nieco inaczej pewne nauki, nauki nie będące nawet fundamentem dla zbawienia, określano go mianem Babilonu, czyli praktycznie od razu osądzano, wydawano wyrok i skazywano na duchową banicję. Czy jest to słuszna, biblijna, Boża droga? Czy właśnie to wierzący chrześcijanie wyczytali z Ewangelii, by się wzajemnie osądzać i odtrącać? Czy współwierzący bracia w Chrystusie mają prawo ferować takie wyroki? Kochani, siedlisko Babilonu może być w sercu każdego z nas. Może także zakraść się do mojego serca. Oby Pan nas przed tym uchronił. Pamiętajmy jednak, że samo kryterium przynależności organizacyjnej czy jakiejś pięknej, bardzo wymyślnej czy nawet elitarnej nazwy dla grupy chrześcijan byłoby tutaj ogromnym uproszczeniem. Dlatego nie osądzajmy nikogo. Pamiętajmy też o innej rzeczy. To nie kto inny, ale szatan jest oskarżycielem braci naszych. To jemu zależy, byśmy się na siebie gniewali, odsuwali się od siebie, byśmy się nie znosili. Gdy to osiągnie, nie musi już robić nic więcej. Nie dajmy mu satysfakcji, nie pozwólmy mu się zmanipulować sloganami, że przez walkę, okazywanie sobie gniewu lub wrogości działamy dla czyjegoś dobra. Nie dajmy sobie wmówić, że gniewem i oskarżaniem się zrobimy coś dla dobra Ewangelii. Dla dobra zboru, społeczności. Zadajmy sobie pytanie, czy nie przegrywamy czasem z przebiegłością szatana? Czy nie pozwalamy czasem, by kierował nami irracjonalny strach i gniew zamiast Bożej miłości i gotowości wybaczenia 77 razy? Pod koniec naszych rozważań spróbujmy zadać sobie pytanie, czy naśladowcy Chrystusa mają w ogóle prawo się gniewać. Powiedzieliśmy o wielu ostrzeżeniach przed gniewem, o tym, jak wiele szkody może przynieść gniew. Czy jednak taka silna emocja, jaką jest gniew, ma w ogóle prawo pojawiać się w naszym życiu? Czy ma prawo pojawiać się w naszym sercu? List do Efezjan, rozdział 4, werset 26 i 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Dziwna zachęta apostoła, który jakby usprawiedliwiał wybuch gniewu. I rzeczywiście możemy dostrzec powód, dla którego wybuchnięcie gniewem jest słuszne, uzasadnione i potrzebne. To grzech. I tylko grzech. W pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale 5, wersecie 20, czytamy: Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Chciałoby się może powiedzieć, niestety, ale w myśl tych słów strofować mamy prawo tylko tych, którzy grzeszą, a nie tych, których poglądy lub sposób okazywania Bogu pobożności nam może nie do końca odpowiadają. Tylko ewidentny grzech daje nam prawo do oburzenia, a może nawet i do wybuchnięcia słusznym gniewem. Ale ma to być gniew wynikający przede wszystkim z troski i obawy o brata, z miłości do niego. Nie wiem, kochani, czy potrafimy tak się gniewać, ale wiedzmy, że i taki słuszny gniew nie może trwać w nieskończoność. Bo wtedy, jak przeczytaliśmy, łatwo przystąpiłby do nas szatan, któremu bardzo na rękę jest brak zgody, napięcie i brak pokoju między braćmi. W oczywisty sposób tutaj pojawia się temat napominania. Jak praktycznie to robić? Na pewno nie powinniśmy iść napominać, gdy nie ostygł jeszcze nasz gniew. Może warto poczekać, aż nasze emocje trochę się wyciszą. Celem napominania, o którym zawsze musimy pamiętać, musi być pozyskanie brata, a nie ukaranie go za grzech. Gdy chcemy pozyskać brata, nie będziemy się bać napominać i nawet narażać się na to, że może ktoś na nas się obrazi, bo kochamy brata, bo zależy nam na nim. Zadajmy sobie pytanie, jak wygląda nasze napominanie i strofowanie grzechu. Posłuchajmy, jak apostoł Paweł wspomina pracę napominania, jaką wykonał wśród braci w Efezie. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 31. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Słowa te bynajmniej nie oznaczają, że apostołowi podobało się wszystko, co czynili bracia w Efezie, bo z pewnością popełniali oni błędy, może również grzechy. Ale spójrzmy raz jeszcze na ten werset. Ze łzami napominać. Jak rozumiemy ten werset? Kto płakał? Czy napominany, czy napominający? A jak wygląda napominanie w naszym wydaniu? Czy potrafimy czasem rozpłakać się nad grzechem i upadkiem brata w Chrystusie? Czy może idziemy do Niego tylko po to, żeby sobie ulżyć, a grzesznika skarcić, ukarać, dać mu srogą nauczkę i odtrącić? Czy napominanie brata, czy napominając brata, chcemy pamiętać, że także on ma swojego orędownika w niebie, który jest ubłaganiem także za jego grzechy? Z niewłaściwym strofowaniem grzechu i z napominaniem bardzo silnie łączą się problemy obmowy i szerzenia plotek. Skąd rodzi się obmowa i szerzenie plotek? Jest to także droga na skróty spowodowana z jednej strony gniewem, może nawet tym słusznym, a z drugiej strony strachem przed pójściem do brata, by rozmawiać o jego grzechu. Obmowy rodzą się z niedokończonego procesu napominania. Jest to również droga bardzo łatwa i bardzo kusząca, bo nie potrzeba odwagi, nie potrzeba rzeczowych argumentów. Wystarczy tylko wszędzie mówić o swoich pretensjach i zastrzeżeniach do kogoś, oczywiście uważając, by zawsze było to za plecami zainteresowanego w tajemnicy. Z pewnością uda nam się w ten prosty sposób zniszczyć człowieka, odebrać mu dobre imię i ośmieszyć. Jak daleko są czasem nasze serca od Bożego Królestwa? Czy nie zdarza się nam, że gniew, pretensje, małostkowość i oskarżenia biorą górę nad miłością, wyrozumiałością i szacunkiem do brata w Chrystusie? Czy zawsze znajdujemy w sobie siłę, miłość i otwartość, by pojednać się, póki jesteśmy w drodze? Tematowy fragment naszego 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 25. Pan Jezus mówi, pogódź się, gdy jesteś z Nim w drodze. To bardzo ważna lekcja i nauka. To właśnie tu i teraz odbywa się nasza próba. Bo właśnie teraz, w czasie naszego życia, jesteśmy w drodze z naszymi braćmi. Jesteśmy w drodze i z tymi, których w pełni akceptujemy, lubimy, których poglądy, których mądre myśli nam się podobają, jak i jesteśmy w drodze z tymi, z którymi czasem nam jakoś trudno się dogadać. Wtedy zdarza się być może, że dochodzi do kłótni, gniewu, złych emocji. Czy wystarczy wtedy, gdy potem trochę popłaczemy nad czyimś grobem, a całe życie nie mogliśmy się znieść? Wątpię. To nie takie pojednanie miał na myśli Pan Jezus. Jeśli takie sytuacje mają rzeczywiście w naszym życiu miejsce, wtedy bójmy się, że zostaniemy wtrąceni do więzienia, jak mówi Pan Jezus. Wtrąceni do więzienia wraz z naszym gniewem, z naszą zawziętością. Więzienie to stan zniewolenia, bo nie może być mowy o prawdziwej wolności i pokoju, gdy panuje gniew i brak miłości. Zadajmy sobie pytanie, kiedy chcielibyśmy pojednać się z naszym bratem? Pamiętajmy, gdy ktoś już zakończy życie, jest na to o wiele za późno, bo jego wspólna droga z nami się już skończyła. On nam nie może już wybaczyć, powiedzieć nie ma problemu, poklepać nas po plecach czy wyściskać na dowód przyjętych przeprosin. Musimy potem z tym żyć, aż do chwili, gdy sam Pan nam powie i osądzi, czy był to wielki błąd i krzywda. A zapewniam was, że był to i błąd, i krzywda. Może czasem wydaje nam się, że czystość prawdy, dzieło Pana Boga i losy Bożej skrzyni zależą właśnie od nas. Może wydaje nam się, że wszystko zależy od tego, z jaką siłą i z jaką zaciekłością będziemy tępić wszystko, co jest inne, co nie pasuje do naszych kryteriów, nie pasuje do naszego schematu pobożności. Co z jakiegoś nam tylko znanego powodu nie pasuje do naszego schematu poprawności lub obrazu właściwego, dobrego czczenia Pana Boga. Właściwego, dlatego że właśnie jest to schemat taki, jaki nam się podoba i jaki nam odpowiada. Może czasem chcielibyśmy przypisać sobie rolę jedynego obrońcy, jedynego ostatniego sprawiedliwego, bez którego dzieło Boże się nie ostoi, bez którego dzieło Boże runie i zmarnieje. Uważajmy jednak, by nie zagalopować się zbytnio w naszej pozornej, być może także napędzanej gniewem gorliwości, a przy tym nie zaniedbać czegoś dużo bardziej ważnego. Miłości i dostrzegania drugiego człowieka, dostrzegania naszego brata w Chrystusie. Kochani, gdybyście zauważyli, że to właśnie ja w ten sposób myślę i w ten sposób działam, proszę powiedzcie mi o tym. Znana jest pewna historia ze Starego Testamentu, historia Uzy, który chciał podtrzymać skrzynię Bożą. Jest ona opisana w drugiej księdze Samuelowej w 6 rozdziale. Ta historia może uczyć nas między innymi tego, że Pan Bóg ma takie obszary, których dotykanie i manipulowanie przy nich jest równoznaczne z dotykaniem źrenicy Jego oka. Kochani, bądźmy spokojni i czasem chciejmy trochę poczekać. Nie osądzajmy nikogo przedwcześnie i nie wyrzucajmy nikogo za burtę. Jeśli jakaś sprawa nie jest z Boga, nie ostoi się. Sam Pan Bóg o to zadba. Pamiętajmy przy tym, zbór jest święty. Pamiętajmy, że Pan zabił Uzę. Na koniec kilka słów o pojednaniu i wybaczeniu. Z naszego tematowego tekstu znajduje się w nim werset 23 i 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Zauważmy, kochani, jak istotne dla Pana Jezusa są uczucia innych ludzi. Odpowiedzialność za innych i nasze empatyczne patrzenie na drugiego człowieka. Zastanawianie się nad tym, co może czuć drugi człowiek, co może myśleć. Czy przypadkiem naszym złym postępowaniem nie wyrządziliśmy mu krzywdy? Jednocześnie bardzo ważne jest przekonanie o dobrych, szlachetnych zamiarach ze strony innych. Czasem może warto kogoś przeprosić, nawet jeśli tylko przypuszczamy, podejrzewamy, że brat może mieć coś przeciwko nam. Może nawet jeśli nie czujemy się winni, powinniśmy troszczyć się, by ze wszystkimi mieć dobre relacje, troszczyć się o to, by panował pokój. Jednak, by ten pokój mógł między nami panować, musimy go aktywnie czynić wokół nas. Pokój nie bierze się z niczego. Choćbyśmy całymi dniami i nocami czytali Biblię, a jednocześnie krzywdzili brata i nie potrafili okazać bratu żadnych dobrych uczuć, wszystko na nic. Bylibyśmy wtedy niczym w oczach Pana. Niczego się od Niego nie nauczyliśmy. Wierzę, że nie jesteśmy tacy. Wierzę, że chcemy, by słowa naszego Pana zmieniały nasze serca. Że każdego dnia pozwalamy Mu zmieniać nasze serca. Dlatego wyrzucajmy z nich gniew i uczmy się traktować innych, naszych współbraci, jako wyższych nad się. W kontekście naszego empatycznego, szanującego uczucia innych współbraci myślenia musimy powiedzieć również o innej, bardzo trudnej rzeczy. Nie może być tak, że nasza wolność, że granice naszej wolności zasmucają, niepokoją czy gorszą innych. Nie wolno nam podeptać sumienia innych i uznać ich za nieważnych, nieistotnych i uznać, że liczymy się tylko my sami. Bo Chrystus umarł także za naszego współbrata w Panu. Nie kierujmy się więc egoizmem, nie kierujmy się tylko własnym dobrem, ale szukajmy również dobra dla naszego współbrata. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, 24 wersecie napisał: niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Jednak, kochani, aby móc się zmieniać, stawać się lepszymi, musimy pozbyć się zbyt wygórowanego mniemania o sobie. Musimy w sercu stać się pokornym celnikiem, który powie: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I oby nie dotyczyły nas bolesne słowa przestrogi skierowane do dumnego, wyniosłego i pysznego kościoła w Laodycei. Księga Objawienia, 3 rozdział, 17 werset. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Gdy uda nam się naprawić nasze serce, gdy pozbędziemy się strachu, gdy zaczniemy się wzajemnie dostrzegać i szanować wzajemnie swoją wolność w Chrystusie, wtedy zapanuje w naszych sercach pokój. I już tylko grzech będzie w stanie nas oburzać i gniewać. Ale ten gniew przyjdzie tylko po to, by pomóc ponownie pozyskać grzeszącego brata dla Pana. Bez gniewu, oskarżania, osądzania i bez wymówek. Bo Pan Jezus powiedział: kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Pamiętajmy o tym. Kochani w Panu, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Amen.